kibice Hiszpanii na całym świecie świętują zdobycie przez ich drużynę Pucharu Euro 2024. W finałowym meczu Hiszpania pokonała Anglię 2-1 i po raz czwarty zdobyła tytuł Mistrzów Europy w piłce nożnej. Z kibicami Hiszpanii finał piłkarskiego Euro oglądał w Warszawie Przemysław Lis.
Decydująca bramka ląduje w siatce Anglików w 86 minucie. Emocje sięgają zenitu. 4 minuty doliczonego czasu i choć synowie Albionu robią co mogą, to na nic. Słychać ostatni gwizdek i wśród kibiców Hiszpanii wybucha euforia.
Zasłużenie. Najlepsza drużyna.
Anglia w ogóle na parcie, że w finale była po tylu dogrywkach. Pierwsza połowa trochę grali, a druga już Hiszpania. Mamy to.
Dla Hiszpanii jest to zwycięstwo historyczne. La Furia Roja już po raz czwarty zdobywa tytuł Mistrzów Europy w piłce nożnej. Takim wynikiem na starym kontynencie nie może pochwalić się żadna inna drużyna. Przemysław Lis, Polskie Radio.
A ja przypomnę, że nasza reprezentacja zakończyła rywalizację na fazie grupowej. Za chwilę będziemy rozmawiali o tym, dlaczego od lat nasi piłkarze nie odnoszą sukcesów z reprezentacją Polski, ale wcześniej o Euro i o sukcesie Hiszpanów. A są z nami Jerzy Chwałek, dziennikarz działu sportowego Super Expressu. Dobry wieczór, Jurku.
Dobry wieczór, witam.
Jest z nami także Artur Dyczewski, dziennikarz sportowy Radia Szczecin. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
No to zacznijmy od ciebie, Jurku. 50 meczów przed finałem Euro 2024 obejrzeliśmy. Jakie to było Euro i jacy byli ci Hiszpanie?
Hiszpanie byli najlepsi. Można to skomentować.
I grali piękną piłkę, prawda? Widowiskową.
Grali piękną piłkę. Ja miałem okazję na żywo ich w dwóch meczach obserwować w Berlinie. Pierwszy ich występ przeciwko Chorwacji. Powiem, że oczarowali mnie wówczas w pierwszej połowie. Zagrali znakomicie, wygrali 3-0 tę pierwszą połowę i cały mecz. Byłem pod dużym wrażeniem, jednak troszeczkę inny jest odbiór piłki przed telewizorem, a inny na żywo. Oczywiście no, to nie są nowi piłkarze, Lamine Yamal czy Nico Williams, jednak no, było przyjemnością ich obserwowanie w zasadzie całej jedenastki. Wielkie wrażenie Fabian Ruiz na mnie zrobił. I tak w zasadzie już od tego pierwszego meczu tak trochę ściskałem, może nie do końca, ale lekko ściskałem kciuki za Hiszpanów. A każdy kolejny mecz potwierdzał ich znakomitą formę, świetne przygotowanie do turnieju. Bo ja chyba nie mylę tyle tych liczb w głowie. Wydaje mi się, że żadna drużyna jeszcze podczas Euro, fakt, że to jest rozbudowane, bo w tej chwili biorą udział 24 drużyny. Kiedyś to było 4-drużynowe, później 8, 16, ale chyba pierwszy raz się w zasadzie zdarzyło przy tym rozbudowanym składzie uczestników, że zespół wygrał wszystkie 7 meczów.
No i Artur Dyczewski, jak ty oceniasz Hiszpanów i piłkarsko te mistrzostwa Euro 2024?
Ja tylko potwierdzę, Jurek oczywiście się nie myli. Nie było jeszcze w historii takiej drużyny, która by odniosła komplet zwycięstw w 7 meczach. To zrobiła Hiszpania. Ciekawe, mimo wszystko ciekawe te mistrzostwa, chociaż nie brakowało też spotkań nie do końca tak emocjonujących jak te chociażby z udziałem reprezentacji Hiszpanii. To co najważniejsze i najistotniejsze, tytuł Mistrzów Europy trafił w godne ręce. Wygrała drużyna, która od początku prezentowała się znakomicie w każdym spotkaniu. Nawet mogła pozwolić sobie Hiszpania na nieco lżejsze potraktowanie ostatniego meczu grupowego, gdy miała już zapewniony awans, troszeczkę też zmian w wyjściowym składzie dokonał trener reprezentacji Hiszpanii, a to mimo wszystko nie przeszkodziło jej w odniesieniu zwycięstwa nad reprezentacją Albanii 1-0. Hiszpania grała futbol widowiskowy, efektowny, skuteczny, jeżeli chodzi o atak, ale także dobrze prezentowała się w grze obronnej i naprawdę z wielką przyjemnością oglądało się ich mecze i dobrze się stało dla futbolu, że właśnie ten zespół zdobył tytuł Mistrza Europy. Można powiedzieć, że w tej najlepszej czwórce drużyny znalazły się reprezentacje, o których mówiło się przed finałowym turniejem, że będą należeć do faworytów, więc możemy powiedzieć, że faworyci w tych mistrzostwach Europy nie zawiedli. Może najbardziej chyba zawiodła reprezentacja Włoch jako obrońca mistrzowskiego tytułu, bo Włosi, można też powiedzieć, że ledwo wyszli ze swojej grupy w tym meczu z Chorwacją, ostatnim grupowym gol w doliczonym czasie gry, dający im punkt, czwarty punkt i drugie miejsce w tabeli grupy. Gdyby ten mecz wygrała Chorwacja, Włosi zajęliby trzecie miejsce w grupie z trzema punktami i tak do końca nie wiem, czy by wyszli z tej grupy. Chyba nie, bo mieliby ujemny bilans bramkowy, a reprezentacja Słowenii miała bilans bramkowy remisowy, więc raczej by Włochów chyba zabrakło w drugiej fazie mistrzostw. Więc jak przystało na obrońców tytułu, no to Włosi zawiedli. Na pewno też troszkę można było więcej spodziewać się po Chorwacji, bo to przecież trzeci zespół ostatnich mistrzostw świata, ale też mieli Chorwaci tego pecha, że trafili do bardzo mocnej grupy z Hiszpanią, z Włochami i z Albanią. I jeszcze ten kalendarz spotkań im się nie ułożył, bo zaczęli właśnie od meczu w Berlinie z reprezentacją Hiszpanii. Tak więc można powiedzieć, faworyci nie zawiedli, dotarli tam, gdzie powinni dotrzeć. Zwyciężył zespół najlepszy i to, co też istotnie ważne, pokazało się kilka drużyn nieoczywistych, o których w ogóle byśmy nie powiedzieli przed mistrzostwami, że mogą zagrać piękny, efektowny, widowiskowy futbol, że mogą wyjść z grupy, ba, że mogą mocno postraszyć faworytów.
Turcja, Gruzja,
Austria, która zaprezentowała się znakomicie, ale także Słowenia, także Słowacja, bo przypomnijmy mecz 1/8 finału Słowacja-Anglia, gdzie sekundy dzieliły Słowaków od awansu do ćwierćfinału, od wyeliminowania Anglii. Ale jednak no, trzeba też mieć indywidualności w składzie swoich drużyn i te reprezentacje, które posiadają takich piłkarzy robiących różnicę, jak to się ładnie mówi na boisku, potrafią to wykorzystać, gdy do końca dosłownie 10 czy 15 sekund Jude Bellingham efektowną przewrotką doprowadził do remisu, do grywka, a tam Harry Kane strzelił gola. Ale podsumowując, mistrzostwa mi osobiście się podobały, bo było trochę tych
niewiele
emocji.
Bramek statystycy wyliczyli, że 2 i 3 na wszystkie mecze.
Tak, ale gdy weźmiemy już tą decydującą fazę, to okazało się, że w obu półfinałach po 3 gole, finał też z 3 golami i drużyny obie strzelały te bramki, to pokazuje, że tutaj no, ci mocni pokazali się z dobrej strony na finiszu, chociaż wiem, że było dużo narzekań na grę Anglików, ale jednak dotarli do finału, to też jest sztuką. No i trochę postraszyli reprezentację
Hiszpanii.
Pięknie
zagrali mecz półfinałowy.
Tak,
chcę panów zapytać o kwestie organizacyjne. Jurku, ty byłeś właśnie w Niemczech, oglądałeś mecze z trybun. Powiedz, jak ty oceniasz organizację, bo Nancy Faeser, czyli minister spraw wewnętrznych Niemiec, oceniła, że te mistrzostwa to był pełen sukces, no może z takim zgrzytem, czyli niemiecka kolej, która się spóźniała, między innymi nasi piłkarze się spóźnili. Pół godziny pociąg miał opóźnienie. Jak ty oceniasz te mistrzostwa, jeżeli chodzi o organizację?
Ja oglądałem mecze w Berlinie i tutaj mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o komunikację do Berlina, transport publiczny, który był też dla dziennikarzy ułatwiony, bo był bezpłatny, i nie miałbym żadnych zastrzeżeń. Absolutnie nie miałbym żadnych zastrzeżeń. Również biuro prasowe i te wszystkie elementy, które składają się na całość organizacji i takiej wielkiej imprezy. Natomiast wiem od kolegów, że jednak było dużo narzekań. Najbardziej chyba spektakularna wpadka to jednak nie z polskimi piłkarzami, tylko z holenderskimi, ponieważ okazało się, że został odwołany pociąg z Wolfsburga, z bazy Holendrów do Dortmundu i oni w ostatniej chwili musieli się organizować lot samolotem. Później była odwołana konferencja prasowa. Było to tym bardziej spektakularne, że mistrzostwa były określone jako najbardziej eko, prawda? Czyli stąd polecano podróże koleją.
A nie samolotem.
Zamiast samolotem i tutaj akurat do tej wpadki, powiedzmy, doszło. Inne wpadki, no to raczej, jeśli o takich mówimy, no to z racji zachowań kibiców, bo wiemy, tak, że angielscy kibice potrafią się bawić aż za bardzo, chociaż wczoraj na szczęście w Berlinie no, nie były przekroczone jakieś takie granice. Ja osobiście, tak jak mówię, zastrzeżeń do organizacji nie mam, ale byłem tylko w Berlinie i nie do końca wiem, jak to wyglądało w innych miastach. Były skargi, koledzy z zagranicy również się skarżyli. Kolega mój z Belgii twierdził, że każdego dnia nad ranem wracał o godzinie 4:00. Mecze się kończyły późno, o 21:00 były problemy z transportem tym miejskim, najbardziej ponoć w Düsseldorfie.
Jurku, ja pamiętam, jak rozmawialiśmy przed Euro 2024 i ty byłeś ostrożny z tym optymizmem, który się pojawiał u wielu polskich kibiców, że mimo, że grupa silna, to mamy szansę, że damy radę. Jak oceniasz występ naszych piłkarzy?
W zasadzie troszeczkę przewidziałem ten występ, bo tak na zasadzie zabawy troszeczkę się przedtypowałem przed turniejem. Być może mówiłem to na antenie. Artur Wichniarek, ekspert telewizji, były piłkarz, mówił o 4 punktach zdobytych przez polską reprezentację, że to jest, że on tak widzi i awans Polaków. Ja dawałem naszej drużynie 1 punkt i nie pomyliłem się, chociaż w innym meczu. Powiem szczerze, bo nie ma co ukrywać, a ja widzę w komentarzach po mistrzostwach, że niektóre rzeczy są przykrywane jednak, jeśli chodzi o naszą reprezentację. Wielu twierdzi, okej, dajmy Probierzowi czas. No ale z drugiej strony fakt jest taki, ja oglądałem 4 mecze w Berlinie, reprezentacja Polski, będę szczery, moim zdaniem była tą najgorszą, która grała w Berlinie. Tak oceniam poziom zespołów, które tam widziałem.
W ogólnej klasyfikacji mistrzostw zajęła 23 miejsce.
23, nie
ostatnia
wiem,
jak Szkocja.
Szkocja, tak. Chodzi o zdobyty punkt chyba, tak?
Bo tak, my jako tak. Pierwsi, i tam my potem jako pierwsi, stosunek bramek.
Tak, my jako pierwsi pożegnaliśmy się z mistrzostwami, to z racji, że byliśmy w tej grupie, która grała na początku turnieju i wiedzieliśmy, że jako pierwsi odpadliśmy, czyli byliśmy lepsi od Szkotów. Na pewno bardzo dużo pracy przed reprezentacją Polski. Tutaj Artur chyba napomknął temat zespołów typu Gruzja, Słowenia, Albania. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale te zespoły, które ja wymieniłem, one pod względem takiej techniki piłkarskiej, one mi się bardziej podobały od Polaków. Uważam, że Gruzini czy Albańczycy mają w tej chwili lepiej wyszkolonych piłkarzy i to jest niepokojące.
Zdecydowanie tak.
U nas dorównują wyszkoleniem technicznym Zalewski, Urbański. Co ciekawe, też piłkarze de facto szkoleni we Włoszech w tej chwili, bo Kacper Urbański już 3 lata temu wyjechał z Lechii do Włoch, do Bolonii. I to jest moim zdaniem niepokojące i mocno zastanawiające na przyszłość.
No i to właśnie zastanawia Artur Duczewski. Dlaczego nasi nie odnoszą sukcesów z reprezentacją Polski? Nasi zawodnicy. No, ale może historycznie zostawmy, przejdźmy do tego, co w przyszłości, co nas czeka. Co powinno się stać, żebyśmy zaczęli grać w piłkę, a nie tylko przegrywać i walczyć o honor.
No musi się zmienić model szkolenia, bo my nie potrafimy szkolić i to mam na myśli tutaj wszystkie kluby, wszystkie akademie, bo większość z tych piłkarzy, którzy się wybijają, no to zdobywają te szlify w klubach zagranicznych. No Nikola Zalewski w ogóle nie ma nic wspólnego z polską myślą szkoleniową. I dzięki temu jest wymieniany jako jeden z tych, którzy potrafią wygrywać pojedynki 1-1. Piotr Zieliński do Włoch też wyjechał w wieku bodajże 16 lat, czy nawet 15 i tam był szkolony i jemu piłka w grze nie przeszkadza. On potrafi wygrać pojedynek 1-1. Kacper Urbański, jeszcze pamiętam go z rozgrywek Ligi Centralnej Trampkarzy do lat 15, gdy Lechia Gdańska przyjeżdżała tutaj na mecze z rówieśnikami z Pogoni Szczecin i widać było u niego duży potencjał, duży talent. To on się wyróżniał tą przejrzystością działań na boisku, tą myślą, przewidywaniem, umiejętnością wyprowadzenia piłki, ale no zrobił świetny ruch, bo błyskawicznie też wyjechał do Włoch i dzięki temu może będziemy mieć z niego dużą pociechę. Natomiast no, trzeba sobie powiedzieć to wprost. Piłkarze, którzy są szkoleni u nas, no niestety, ale odstają od zawodników występujących w innych drużynach i to, co Jurek zauważył, to jest niepokojące, że Gruzja, Albania, Słowacja, Słowenia, kraje o mniejszym potencjale piłkarskim nas w tej chwili generalnie, jeżeli chodzi o wyszkolenie techniczne, wyprzedziły. Jeżeli tutaj się nic nie zmieni, Jurek może powie o tym szerzej, bo czytałem jego rozmowę z Mirosławem Tłokińskim, byłym piłkarzem Widzewa Łódź, który w Szwajcarii chyba mieszka i pracuje, i który współtworzył tamtejszy plan szkolenia dla grup młodzieżowych szwajcarskiej piłki i na grę Szwajcarów patrzy się z wielką przyjemnością. Oni awansowali do ćwierćfinału, pechowo przegrali znowu w rzutach karnych bój o najlepszą czwórkę, ale tam żadnemu z piłkarzy piłka nie przeszkadza. Oni spod pressingu wychodzą. Na naszych zawodnikach Austriacy założyli pressing, to Polacy przez pierwszy kwadrans nie wiedzieli, co się dzieje na boisku, nie byli w stanie wymienić się trzech podań. Jeżeli nie nastąpią zmiany systemowe, to ja nie widzę szansy na poprawę, bo co z tego, że mnóstwo młodych piłkarzy wyjeżdża, ale tak na dobrą sprawę przebije się jeden czy dwóch. Natomiast 10, 15, 20, o których się mówi u nas w kraju, że są utalentowani, giną gdzieś w tych zachodnich klubach, przegrywają rywalizację.
A trener Michał Probierz zapowiedział, że podczas turnieju Euro dopiero położono fundamenty pod nową drużynę. Co na to Jerzy Chwałek i też nawiąż, Jurku, proszę do tej rozmowy z Mirosławem Tłukińskim.
Tak, jeśli a propos tych fundamentów, to mi się najbardziej podobał komentarz jednego z dziennikarzy. Nie wymienię teraz nazwiska, ale wiem, że nie zajmuje się piłką nożną, tylko bardziej żużlem, ale bardzo takie oryginalne, ciekawe sformułowanie, że my budujemy tą reprezentację od 20-30 lat i nie widać końca tej budowy, czy przebudowy. To tak na marginesie tego, co powiedział również Michał Probierz. Co powiedział Mirosław Tłukiński? Bardzo ciekawa postać, ponieważ on 35 lat mieszkał w Szwajcarii, teraz już mieszka w Polsce, na Kaszubach. Natomiast on współuczestniczył w tworzeniu narodowego projektu szkolenia. Zostało to stworzone 20 lat temu. Pierwszym efektem było Mistrzostwo Świata Juniorów Szwajcarii, które zdobyli w 2009 roku. Teraz, czyli 15 lat po tym, zostało jeszcze dwóch piłkarzy w pierwszej reprezentacji, Graniczaka i Rodriguez, lewy obrońca. I cały czas to funkcjonuje. Oni z sześciu kolejnych turniejów wychodzą z grupy. Nie są w stanie jeszcze dojść do półfinału. Tak jak Artur wspomniałeś, być może troszkę pechowo z Anglikami, no ale to już nie zrzucajmy na pecha. Natomiast technika tych piłkarzy jest nieporównywalnie większa od naszych. A tak jak wielu trenerów mówi, nie ma taktyki bez techniki. Piłkarz musi być przygotowany do tego, żeby wykonywać to na boisku. Tłukiński apelował od wielu lat do ówczesnego prezesa, notabene swojego kolegi z boiska Zbigniewa Bońka z Widzewa Łódź, o wprowadzenie tego modelu. No niestety to idzie bardzo opornie. Prezesi, ja już bym nie chciał tych najbardziej takich, że tak powiem, kontrowersyjnych zdań Mirka Tłukińskiego z poprzedniego wywiadu przytaczać, że prezesi poszczególni, kolejni Polskiego Związku Piłki Nożnej są wybierani dzień przed wyborami w hotelu pod Warszawą, gdzie przede wszystkim alkohol dominuje na stole, a dzień później już wiemy, kto tym prezesem będzie, tak? W krajach zachodnich prezes musi przedstawić określony plan działania z konkretami, z jakimiś naprawdę szczegółami, w pełni profesjonalnie. No u nas, czy to się odbywa profesjonalnie, ja mam duże wątpliwości. Chociażby świadczy o tym, w jaki sposób selekcjonerzy byli wybierani w ostatnich latach.
Miejmy nadzieję, że Michał Probierz będzie utrzymywał się dosyć długo na swoim stanowisku. Oczywiście odpowiednio długo, żeby zbudować zespół i zrealizować swoje zapowiedzi. Jurku, zostały nam jeszcze półtorej minuty. Chcę zapytać ciebie o tę Ligę Narodów, bo pierwszy mecz gramy 5 września w Glasgow, czyli ze Szkotami, bo jesteś w grupie właśnie ze Szkocją, z Chorwacją,
z Portugalią.
I z Portugalią. Właśnie jak ty widzisz nasze szanse w tej Lidze Narodów?
Ja się bardzo cieszę, że ta weryfikacja przyjdzie już szybko, czyli we wrześniu, październiku kolejne mecze. Ja jestem pesymistą co do takich stwierdzeń niektórych dziennikarzy, fachowców, że mamy Urbańskiego, mamy Piotra Zielińskiego, mamy Zalewskiego i to jest zalążek reprezentacji. Poważne reprezentacje mają po 20 piłkarzy. Wróćmy do tych mistrzostw. Ważne bramki dla Hiszpanów, dla Anglików strzelali rezerwowi. Oyarzabal, Mikel Merino.
Czyli to pokazuje, jak długą ławkę mają poszczególne zespoły, prawda?
Siła. Nie można siły i reprezentacji budować, że mamy trzech, czterech piłkarzy.
I ostatnie zdanie o naszych szansach, Artur Dyczewski.
nasze szanse w Lidze Narodów. No, mamy w grupie Szkocja, więc jeszcze gorszy zespół na Mistrzostwach Europy od nas, więc nie powinniśmy spaść z tej dywizji. Ciekawi mnie rywalizacja z Chorwacją, bo Chorwacja wydaje mi się, że też jest w przebudowie po tych ostatnich sukcesach na dwóch z rzędu Mistrzostwach Świata. To pewna generacja piłkarzy chorwackich kończy chyba swój ten złoty okres, chociażby Luka Modric, więc być może uda się powalczyć z Chorwacją. Natomiast Portugalia to jest zdecydowanie za wysoka półka jak dla nas na dziś. Mimo że Gruzja potrafi ograć Portugalię, to ja za bardzo nie widzę, żebyśmy mogli wygrać mecz z reprezentacją Portugalii, ale do tych spotkań jeszcze trochę czasu zostało. Natomiast no, to, co mówi Jurek, no nie możemy bazować na trzech piłkarzach, bo jeżeli przytrafią się kontuzje, to już nie ma niestety naszej reprezentacji, więc musimy szukać ciągle tych piłkarzy i od nich wymagać.
Artur Dyczewski, Jerzy Chwałek, dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy.
I Janusz Wilczyński, dziękuję. Kłaniamy się, do usłyszenia.